Pierwsze pytanie to jest, czy nie chodzi o to, że grzech jest silniejszy od Boga, tylko że Bóg jest miłością, iż miłość dokonuje wcielenia. A po grzechu, właśnie po grzechu.
Nadal niestety pozostanie problem, to znaczy, jeżeli wobec grzechu jest konieczny aż tak wielki akt, którego Bóg nie zamierzał, to znaczy, że grzech jest potężny bardzo. Czyli Bóg nie zamierzał się wcielić, nie zamierzał być człowiekiem, nie zamierzał wchodzić w świat, a robi to tylko i wyłącznie na skutek grzechu, to daje potężną władzę grzechowi. Nie? Oczywiście, że tym wątkiem jest miłosierdzie nad człowiekiem. I motywem działania Bożego jest miłosierdzie, tylko że On by tego nie zrobił, gdyby nie grzech. Nie? To jest dość poważna modyfikacja planów Boga, gdyby założyć. My tego nie wiemy, dlatego że historia się podziała tak, jak się podziała. To jest hipoteza. Aczkolwiek moim zdaniem hipoteza, która bardzo zdrowo bilansuje nam myślenie tylko jedną stroną, to znaczy planem ratunkowym. Za bardzo będziemy myśleć, że Bóg się wciela tylko po to, żeby nas wybawić z grzechu, to odcinamy automatycznie wszystko to, co nie jest związane z grzechem. No, ale zaczął nas kochać dopiero ze względu na grzech, żeby się wcielić. Znaczy, nie? Ja też mówię o miłości, tylko że ta miłość się nie zmienia właśnie przy grzechu. Ona od początku ma zamiar się wcielić. Człowiek zgrzeszył. To potem komplikuje sytuację Jezusowi już po wcieleniu dosyć mocno. To znaczy, a jaki miał cel stwarzając nas? No, ja Państwu mogę zaproponować hipotezę tylko i wyłącznie. Ja ufam, że Bóg nas stwarza jako sąsiadów. Słucham? Ufam, że do dobrego. To znaczy, jeżeli Bóg pierwotnie jest wspólnotą, no to tutaj chrześcijaństwo jest bardzo radykalne w tej kwestii, to wspólnotowość jakby jest czymś naturalnym w Bogu. I znowu Franciszkanin, czyli Bonaventura by powiedział zwłaszcza, że bonum est diffusivum sui, że dobro się samo rozlewa, to znaczy ma, jak miłujemy, to chcemy miłość więcej. Tu nie wiem, bo jakby Bóg ma zdolność tworzenia dowolnej ilości światów zupełnie od siebie niezależnych, więc nie jesteśmy pępkiem wszechświata. Znaczy, nie, to dla mnie to nie jest problem akurat, kwestia samotności Boga. On już nie jest samotny, bo on jest trzech. Jako że on jest trzech, to mu znacząco upraszcza sytuację samotności. Proszę zauważyć, że tutaj chrześcijaństwo proponuje obraz Boga, który jest napięty do granic możliwości. Bo my mówimy tak, że jedność jest tak samo pierwotna jak wielość w Bogu. Że nic nie jest wcześniejsze. Że nic nie jest lepsze. Nie? Jak Pani używa w tym momencie słowa Bóg, to co Pani ma na myśli? Albo kogo? Proszę zauważyć, że słowo Bóg w chrześcijaństwie możemy użyć na Ojca, Syna, Ducha. O, okej, okay, to Ojciec. Nie wiem. Czy tu, nie? Bo to są pytania o te rzeczy, których my się będziemy dowiadywać przez wieczność. Że jako jedyną uczciwą odpowiedź, jaką mam, to jest po prostu nie wiem. Nie? Orygenes, który jest trochę heretykiem w innych kwestiach, ale dochodzi do tego pytania w którymś momencie. Mówi tak, czyż ojciec mógł być obojętny wobec tego, co się działo? I tu kończy. I myślę, że to jest uczciwe bardzo. Nie, odpowiedzią jest powstanie zmartwychwstania. Jest taki wątek w encyklice Jana Pawła II, teraz nie chcę scyganić, ale którejś z tych trzech, albo Redemptor Homis, albo Dives in Misericordia. I to jest bodajże najbardziej oryginalny wątek chrystologiczny Jana Pawła, zupełnie niezauważony w literaturze, że Syn jest tym, którym Ojciec jako pierwszemu okazał miłosierdzie. Zauważyć, że tutaj miłosierdzie zostaje oderwane od grzechu. Bo Syn nie zgrzeszył. Syn został przygnieciony grzechem nie swoim. Przygnieciony złem. Miłosierdzie jest skierowane ku Synowi w pierwszym akcie. Być może tak to trzeba powiedzieć. I zmartwychwstanie jest tak naprawdę słowo, nie? Bo my jesteśmy po stronie czasu, kiedy to się dzieje, kiedy to trwa. Następuje jedno po drugim i trzeciego dnia powstaje z martwych. Ale to jest odpowiedź Ojca. Proszę zauważyć, że w teologii Nowego Testamentu wcześniejsza tradycja niż mówić, że Jezus zmartwychwstał, brzmi: Bóg wskrzesił Chrystusa z martwych. To jest w starszych tekstach, z pierwotniejszych doświadczeniu. Ojciec wskrzesza Syna. Po naszej stronie czasowej się to, nie, dzieje dnia trzeciego. Jak tam między nimi, to ja się tam boję wchodzić w ogóle.
Czy zmarli w Starym Testamencie nie szli do domu Pana, a nie tylko do Szeolu? Tutaj jest cytat: i zamieszkam w domu Pana po najdłuższe czasy. To znaczy, czy Żydzi nie mieli więc nadziei na niebo?
Mieli nadzieję, tylko że Szeol miał trwać do dnia Jahwe, czyli do momentu końca historii sądu ostatecznego, jak się zwał, tak się zwał. I właściwie większość oczekiwań mesjańskich była taka, że przyjdzie Mesjasz i Mesjasz sprowadzi dzień pański, dzień sądu. I niebo jest dopiero potem, po wyprowadzeniu Szeolu, po sądzie. Szeol, sąd, ewentualna szczęśliwość bądź to, co jest jej przeciwieństwem. Także to w tej perspektywie.
I ostatnie pytanie z karteczki. Jak wobec koncepcji Bonaventury mają się słowa Boga skierowane do węża, to jest szatana w raju? Zostaje przecież dana obietnica Zbawiciela dopiero po grzechu.
Znaczy słowa te są pisane też po grzechu dopiero. Musimy pamiętać, że to nie jest zapis nagrania słów Boga do Adama i Ewy. Czy to jest wyraz teologii, która interpretuje wstecz wydarzenia. Czyli te słowa są już częścią historii po grzechu. Jednak. To nie jest tak, że część Starego Testamentu została napisana przed grzechem, a część po. Niestety cały jest po. I jest zatem uwikłany w tą wersję historii, która się jedynie wydarzyła na pewno. Z tego nie uciekniemy. Tu masz na rację zdecydowanie. Znaczy jedyną wersją historii, która faktycznie się wydarzyła, jest ta z grzechem. Ja nie przestanę mieć pretensji do Adama. Jeżeli ktoś coś jeszcze ma, to można bez karteczki też. To nie ma cenzury chyba takiej.